To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło Cię słyszeć.
Ciebie również.
Taką myśl dzisiaj w głowie urodziłem. A mianowicie pomyślałem sobie, że gdyby tak się zdarzyło, że spotkałbym przybysza z innej planety, to marzy mi się, żeby zrobić mu USG, żeby zajrzeć do środka. Wiesz, jak ja kombinuję w głowie, co taki kosmita może mieć, jak on tam ma poukładane?
Ja to bym bardziej się zastanawiał, bo też czasem się budzę z taką myślą, co to będzie, a niewątpliwie kiedyś taka rzeczywistość nastanie, bo jest to bardziej prawdopodobne, niż nam się wydaje, że w końcu kiedyś odkryjemy życie na innych planetach. I bardziej by mnie nawet interesowało i marzę o tym, żeby zajrzeć do wnętrza takiego człowieka przez aparat USG, korzystając z ultrasonografii, czego on tam nie ma, co my mamy.
O, na przykład, jak jest skonstruowany w środku ufoludek.
No więc właśnie, bo być może, patrząc na drogę ewolucji, wiele z naszych narządów, wiele z naszych tkanek okazało się zbędna. Jest w jakimś szczątkowym układzie, w szczątkowej formie. Sprawia tak naprawdę nam więcej problemów w czasie naszego życia, niż być powinno. Choćby zęby mądrości. No, szczęśliwi ci, którzy ich nie mają, bo pewnie w drodze ewolucji za lat kilkadziesiąt tysięcy, pewnie już ich nie będzie miał człowiek. A co z kosmitami?
No właśnie, a jak się dogadać z takim kosmitą, żeby go zachęcić, żeby dał sobie zrobić USG? No w każdym razie z różnych rzeczy, które nam się w życiu mogą przydarzyć, to uważam, że w moim zawodowym jestestwie zbadanie kosmity byłoby czymś.
Ale mówimy, żeby tu nas dobrze zrozumieć, żeby nie uznać, że jesteśmy złośliwi w jakikolwiek sposób. Nie mówimy o tym, że czasem nasi pacjenci są jak kosmici i nasi koledzy lekarze, tak jak i my, są jak kosmici, jak osoby z innej planety, ale mówimy o prawdziwych kosmitach. Ja natomiast myślę, że jednej rzeczy ci kosmici nie mają.
No.
Na pewno ich żółć nie zalewa. To jest chyba taka ziemska przepadłość.
No my nie jesteśmy kosmitami, ale jak tak czasami sobie na nas patrzę, to wiesz, kogo my przypominamy?
No.
Takich przybyszów z mat planety. Sigma i Pi, pamiętasz?
Uwielbiam. Mam nadzieję, że nie nawiązujesz do postury tych zawodników jak Sigma i Pi, bo jak pamiętasz, oni troszkę jak takie oponki wyglądali.
Ale oni byli tak przybrani, tak? Oni się wzorowali być może na ludzikach Michelin. Ale faktycznie poruszyłeś temat żółci. Żółci, czyli typowo polskiego słowa.
Tak, to jedyne chyba słowo znane nam. W całości składające się z polskich znaków, oryginalnych znaków, ale te żółć, patrząc w rodzaj ewolucji, być może kiedyś przestanie być nam potrzebna, być może, tak jak mówimy, kosmici jej nie mają. Więc spieszmy się badać pęcherzyk żółciowy, bo być może niedługo odejdzie.
Bądź ta żółć nas zaleje na przykład, jako hejt po prostu, ta żółć jako zła energia, która wypływa zewsząd już po prostu. Powinna nie wypływać zewsząd, z internetu, stąd, zowąd, ale powinna być zgromadzona w pęcherzyku żółciowym.
I ten pęcherzyk żółciowy jest niezwykle wdzięcznym narządem do oglądania w badaniu USG. Wdzięcznym, bo niewielkim, mieści się na ekranie przy jednym przyłożeniu głowicy. Wdzięcznym również dlatego, bo jest położony stosunkowo płytko, jest łatwo dostępny i jest dobrze widoczny za pomocą ultradźwięków.
Dwa podstawowe przyłożenia głowicy, jedno przyłożenie to spod prawego łuku żebrowego, drugie przyłożenie to przez międzyżebrza, głowicą ułożoną wzdłuż przestrzeni międzyżebrowych po stronie prawej. Dwa doskonałe dostępy do pęcherzyka żółciowego.
Ja z tych dwóch dostępów zdecydowanie wolę to drugie, czyli od boku, patrząc nieco z dystansu na pęcherzyk żółciowy. Być może to jest taka moja przypadłość, natomiast to też pozwala troszkę też ocenić jednocześnie narządy, z którymi sąsiaduje ten pęcherzyk żółciowy, no bo poza samą wątrobą, jej trzewną powierzchnią, tam gdzie na dolnym brzegu wątroby leży sobie pęcherzyk żółciowy, z tego przyłożenia możemy zobaczyć i fragment nerki, i fragment pętli jelit, zwłaszcza okrężnicy, i kawałek dwunastnicy, żołądek, to wszystko są struktury, które gdzieś tam sąsiadują z pęcherzykiem i mogą być ważne.
Pęcherzyk żółciowy jest czarny na ekranie, jest bezechowy, jest jednorodny, ma podłużny kształt. Ściana pęcherzyka jest jasna, jest hiperechogeniczna. Jej grubość nie powinna przekraczać 3 mm.
A sam pęcherzyk zazwyczaj u człowieka, który przychodzi na badanie USG naczczo, mówimy o pacjentach dorosłych, ma długość między 7 a 10 cm i jego średnica, czyli wymiar poprzeczny, zazwyczaj nie przekracza 2,5-3,5 cm. Wiemy doskonale, że 4 cm to jest taka graniczna średnica pęcherzyka, która może świadczyć powyżej tej normy, o której mówimy, o wodniakowatym poszerzeniu pęcherzyka. Oczywiście to musi iść w zgodzie z objawami klinicznymi.
Pęcherzyk żółciowy jest podatny pod wpływem ucisku głowicy ultrasonograficznej. Co więcej, pęcherzyk żółciowy zmienia swoje wymiary. Na przykład po posiłku pęcherzyk żółciowy się obkurcza.
Do tego może być pozaginany. Nie tylko w takim klasycznym swoim układzie, jak czapka frygijska, gdzie dno pęcherzyka jest nieco zagięte, ale może być też pozaginany w kilku miejscach, co może czasem, zwłaszcza początkującym ultrasonografistom, sprawiać nieco kłopotów w ocenie całej jego objętości, każdego fragmentu, po to, aby nie przegapić, co w tym pęcherzyku tak naprawdę się znajduje.
A mogą być trudności z uwidocznieniem pęcherzyka żółciowego? Może być taka sytuacja, że pacjent ma pęcherzyk żółciowy, a my go nie możemy odnaleźć? Mogą to, być takie sytuacje.
Oczywiście. Tą najprostszą sytuacją jest oczywiście takowa, kiedy pacjent przychodzi do nas po posiłku, kiedy ten pęcherzyk jest obkurczony. My nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, jak uwidocznić taki obkurczony pęcherzyk, no bo po pierwsze technicznie może sprawić to nam trochę problemów, po drugie za pomocą głowicy konweksowej nie zawsze jest łatwo znaleźć obkurczony pęcherzyk. Wtedy warto sięgnąć po głowicę liniową, zwłaszcza u młodych osób, u dzieci czy u osób szczupłych.
Tutaj też ważne jest wykorzystanie tego przyłożenia, które jest twoim ulubionym, czyli właśnie przez przestrzenie międzyżebrowe.
Wtedy ten obkurczony pęcherzyk widać bardzo ładnie na tej dolnej powierzchni wątroby, przy trzewnej powierzchni wątroby, w tej lokalizacji, o której mówiłeś, na granicy łuku żebrowego, mniej więcej w linii przecięcia linii środkowo-obojczykowej i linii prawego łuku żebrowego, bo tam ten pęcherzyk zazwyczaj leży. Ale może być też taka sytuacja, że tego pęcherzyka nie ma w miejscu typowym, bo zdarza się, na szczęście stosunkowo rzadko, u mniej niż 1% naszych pacjentów, wedle różnych danych, to jest mniej więcej od 1/10 do 0,7% naszych pacjentów, pęcherzyk ektopiczny, czyli położony w nietypowej lokalizacji, albo wewnątrzwątrobowo, albo na lewo od więzadła obłego, albo wzdłuż więzadła sierpowatego, albo w ogóle pozawątrobowo, czyli gdzieś sobie, nazwijmy to obrazowo, zwisa niżej w jamie otrzewnej, albo może być wręcz zlokalizowany wewnątrz klatki piersiowej. Wyjątkowo rzadka sytuacja, ale też ma prawo mieć miejsce.
Na szczęście w przypadku całkowitego odwrócenia trzewi będzie łatwiej, bo będzie on znajdował się po prostu wedle lustrzanego odbicia od swojej typowej lokalizacji. Taki pęcherzyk mamy na eduson.pl. Zapraszamy do odszukania.
Mówimy o tych pęcherzykach nieprawidłowo zlokalizowanych, ale ten pęcherzyk poza swoją nieprawidłową lokalizacją może mieć też nieco inne wymiary. Mam na myśli pęcherzyk hipoplastyczny, pęcherzyk, który jest mniejszy niż ten, o którym mówiliśmy u pacjenta, który pozostaje na czczo. Ten pęcherzyk hipoplastyczny częściej współistnieje z niektórymi schorzeniami, między innymi z mukowiscydozą, czy z noworodkowym zapaleniem wątroby, czy z atrezją dróg żółciowych, czy z innymi innymi chorobami dróg żółciowych, u mniej więcej 1/3 pacjentów on po prostu jest nieco mniejszy, czy znacznie mniejszy, albo w ogóle go nie ma. Bywa tak, że część naszych pacjentów nie ma pęcherzyka żółciowego. Rzadki wariant anatomiczny, ale uwaga, on się stosunkowo często wiąże z innymi wadami. Dlatego jeżeli u noworodka, czy u niemowlęcia nie widzimy pęcherzyka żółciowego, a jest to pacjent z cholestazą i jest na czczo, pomyślmy, czy nie ma atrezji dróg żółciowych.
A może być sytuacja odwrotna, czyli spodziewamy się znaleźć jeden pęcherzyk, a tutaj dwa pęcherzyki.
I to też jest stosunkowo rzadka sytuacja, choć nie tak rzadka jak atrezja pęcherzyka czy hipoplazja pęcherzyka żółciowego. Zdwojenie pęcherzyka żółciowego występuje zdecydowanie częściej niż te pierwsze warianty rozwojowe czy wady rozwojowe i może mieć różny charakter. Możemy mieć do czynienia z całkowitym zdwojeniem pęcherzyka, gdzie poza podwójnym pęcherzykiem widzimy, czy jest u pacjenta podwójny przewód pęcherzykowy żółciowy, ale może być też częściowe zdwojenie pęcherzyka żółciowego. Jest to o tyle skomplikowane dla ultrasonografisty, że my często mamy problem w różnicowaniu tego, co jest pozaginanym pęcherzykiem, a tego, co jest pęcherzykiem zdwojonym, zdwojeniem całkowitym bądź częściowym.
Trzeba pamiętać o tym, że żeby napisać, że pęcherzyk jest obkurczony po posiłku, to naprawdę on musi być obkurczony po posiłku. Nie piszmy, że jest on obkurczony, kiedy go nie widzimy.
To jest bardzo cenne, co ty mówisz, bo może być tak, że pacjent po prostu miał usunięty pęcherzyk, my nie zebraliśmy wywiadu, nie zwróciliśmy uwagi na blizny, nie zwróciliśmy uwagi na historię pacjenta i opisujemy coś, czego pacjent już nie ma. Ale równie dobrze możemy mieć sytuację takową, gdzie u pacjenta dorosłego całkiem przypadkowo stwierdzamy brak pęcherzyka żółciowego, o którym mówiliśmy, a my troszkę z lenistwa naszego diagnostycznego piszemy o obkurczonym pęcherzyku.
Pamiętajmy, że dla naszych pacjentów pęcherzyk żółciowy i woreczek żółciowy to nie zawsze. Zawsze jest to samo. Często pacjent myli woreczek z wyrostkiem. Warto to doprecyzować, co kiedy było usuwane.
Jeżeli mówimy o tym obkurczonym pęcherzyku, to warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden element badania ultrasonograficznego, który będzie dla nas pomocny w różnicowaniu obkurczonego, ale prawidłowego pęcherzyka żółciowego, czy hipoplastycznego, ale prawidłowego pęcherzyka żółciowego z tak zwanym atretycznym pęcherzykiem żółciowym, który występuje u 1 na 6 pacjentów z atrezją dróg żółciowych. Mam na myśli sytuację, kiedy mamy atretyczny, czyli mały pęcherzyk żółciowy o nierównych zarysach, który jest często nazywany ze względu na swój kształt badania USG jako pęcherzyk duch. Taki pęcherzyk będzie miał wyraźną, ale cienką hiperechogeniczną ścianę w odróżnieniu od prawidłowego, obkurczonego pęcherzyka, bo w obkurczonym pęcherzyku będziemy widzieć warstwowość tej ściany. Będziemy widzieć 3 warstwy tworzące prawidłowy pęcherzyk, czyli wewnętrzną, hiperechogeniczną, odpowiadającą śluzówce, najgrubszą w obkurczonym, czyli hipoechogeniczną, odpowiadającą mięśniówce i zewnętrzną, hiperechogeniczną, która odpowiada surowicówce. Jeżeli widzimy za pomocą głowicy liniowej mały pęcherzyk, który ma tą warstwową ścianę, to z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z obkurczonym, a nie z atretycznym pęcherzykiem.
I w ten sposób rozpoczęliśmy cykl naszych edukacyjnych podcastów dotyczących pęcherzyka żółciowego. To był odcinek 1. To be continued. W kolejnych odcinkach porozmawiamy m.in. o kamicy pęcherzyka żółciowego, kamicznym zapaleniu pęcherzyka żółciowego, pogrubieniu ściany pęcherzyka żółciowego, a także oczywiście o polipach pęcherzyka żółciowego. No i trzeba będzie także wspomnieć o takiej chorobie jak rak pęcherzyka żółciowego.
Do usłyszenia.
Żegnają się z Państwem Sono Planety, Sono Sigma
i Sono Pi.